Magda Kumorek jest moim waszym gościem, aktorka i coachka. Dzień dobry, Magdo. Nie wiedziałam, że zajmuję się coachingiem.
Zajmuję się od jakiegoś czasu. Co więcej, bardzo mnie bawi to, co ostatnio słyszę moje agentki dotyczące aktorstwa. Mi to mówią, słuchaj, mówi się o tobie na mieście, że ty już porzuciłaś aktorstwo i jesteś teraz tylko coachem. Co nie jest prawda, dementuję od razu. Ja po prostu rozciągam...
I już mamy lit.
Rozciągam po prostu dobę, a poza tym interesują mnie, od zawsze mnie interesowały bardzo wiele rzeczy i rozwój człowieka bardzo zawsze. Więc teraz mam tę okazję, że sobie to po prostu łączę.
Super. Też wychodzę z takiego założenia, że powinniśmy dywersyfikować swoje różne działania i też to, co lubimy. Spotkałyśmy się na kampanii Lubię Siebie i bardzo przykuła moją uwagę twoja opowieść i to, w jaki sposób mówiłaś o samoakceptacji. To tak przewrotnie zapytam ciebie, czego w sobie nie lubisz?
A, bardzo jest to ciekawe pytanie, bo o fizyczności może nie gadajmy, bo ona się zmienia, nie? Więc jakby ja się staram to akceptować, patrzę na siebie i mówię, aha, dobra. I pracuję nad tym, co mogę. Natomiast jestem na takim etapie, że coś, co jest moją nadrzędną wartością życiową, bywa tym, czego w sobie nie lubię. Ja wyrosłam w takim domu, gdzie praca była na pierwszym miejscu. Ja wyssałam z mlekiem mojej matki pracę i wolność. Takie dwie wartości. Praca i pracowitość jest tą nadrzędną wartością, ale to na przykład powoduje, że ja rano zamiast medytować, ćwiczyć, rozpocząć ten dzień po prostu w takiej, wiesz, samoświadomości, bardzo często, nie wiem kiedy, już jestem przy komputerze i odpowiadam na maile. Albo piszę kolejny power speech, albo coś. I z jednej strony bardzo to cenię, bo dzięki temu właśnie ta doba moja mieści tak wiele różnych moich aktywności i tak wiele osób jakby może mi towarzyszyć w tym moim życiu, z czego jestem bardzo szczęśliwa. Ale czasem mnie to wkurza, nie? Czasem tam moja...
Ale ci podać rękę, bo to usłyszałam od mojego syna. To dotyczy jakiejś sytuacji szkolnej, wiesz, a dziecko zawiedzie szkoły i tak dalej. Ja ciągle wstaję, jestem spóźniona, więc mama jest ciągle spóźniona, ona otwiera oczy, jest ciągle już spóźniona. Ale coś w tym jest, a propos tego, że no nie potrafimy się gdzieś tam zatrzymać.
Nie potrafimy, a czasem po prostu... Ja przez cały czas ze sobą pracuję, bo tak jak pracuję z moimi klientami, nie? Jako coachka, że jak oni mi mówią, kurczę, nie mam czasu na ćwiczenia, no, znam to z autopsji, nie? Ja muszę ćwiczyć, bo ja po prostu potrzebuję mieć sprawne ciało do swojej pracy. Więc ja znajduję na to czas, natomiast przez cały czas pracuję nad strukturą tego dnia, nie? Więc jakby to jest ciekawe, że coś, co mi generalnie w życiu procentuje, ta moja pracowitość, czasami bywa naprawdę wkurzająca, nie? Że wolałabym móc więcej wpuścić tej wolności, czyli tej jakby mojej drugiej nadrzędnej wartości w życiu, żeby po prostu to sobie ta praca będzie za chwilę. Nie?
Jezus, mam już 100 pytań, ale jeszcze wrócę do tego, bo a propos tej coachki, bo to jest ciekawe, jak w ogóle klienci, osoby reagują, że ty zaczęłaś uczyć, zmieniać postrzeganie świata, ich też również i swoje. Jest jakiś taki dysonans?
Jest i pracuję z tym, bo zdarzają się tacy klienci, którzy przychodzą do mnie po prostu z ciekawości, że o, teraz ta aktorka, która jest, może mi tutaj czegoś nauczyć, nie? I właśnie to czego ona może mnie nauczyć, nie? Ale wydaje mi się, że po tej akredytacji międzynarodowej, którą już mam za sobą i w związku z tym mam tych godzin naprawdę wiele wypracowanych, nauczyłam się, jak szybko łamać ten dystans i jak momentalnie wchodzić w profesjonalną postawę coacha. Jeżeli przychodzisz do mnie, kochany kliencie, to ja jestem dla ciebie, ale żebyśmy pracowali, a nie po to, żebym zaspokoiła twoją ciekawość, kim jestem ja jako osoba. To i tak wyjdzie, bo proces coachingowy jest procesem o zaufaniu, o bliskości. I to pewnie, że klient przychodzi do mnie, ale ja, żeby móc być w tym procesie naprawdę wiarygodną, też się otwieram. Oczywiście nie opowiadam o swojej prywacie, bo to nie o to chodzi, tak? Ale pokazuję siebie, jakim jestem człowiekiem. Bo to momentalnie wychodzi jakby w jakości mojej pracy. Więc ludzie reagują najczęściej z dużą ciekawością, ale ja też mam szczęście do klientów takich, że takie przypadki zdarzają się niezwykle rzadko. Ludzie przychodzą, po prostu są głodni zmiany. Podobają im się na przykład moje filmiki na Instagramie, jak mówię o tym, czym jest coaching, że to staram się jakby wprowadzić w Polakach tę myśl, że coach to nie jest ta osoba, która stoi na zakręcie i mówi, dajesz, szybciej, mocniej, wyżej, potrafisz. Tylko to jest ktoś, kto towarzyszy pewnej bardzo głębokiej zmianie. To jest proces terapeutyczny, jakby na to nie patrzeć, nie? I jak ktoś to chwyci, a staram się, żeby to zostało uchwycone już na pierwszej sesji, no to dalej płyniemy już fajnie, żeglując sobie z przyjemnością najczęściej.
powiedziałam, że to może być pewnego rodzaju dysonans, ale również potem to, co powiedziałaś, może być pewnego rodzaju atut w twojej pracy, bo do tego dochodzi również swoja autoprezentacja i tak dalej, więc można pewnie wiele różnych jeszcze rzeczy wynieść z takiego coachingu i zmiany myślenia też o sobie. Wrócę do tego, że poznałyśmy się na kampanii Lubię Siebie i tak sobie pomyślałam, że właściwie wszystkie, nie wiem, czy się zgodzisz z taką teorią, że wszystkie problemy dorosłego człowieka biorą się z pewnych deficytów z dzieciństwa, zaniżonego poczucia własnej wartości.
To jest prawda. Ale to, co jest przywilejem dorosłości, to jest to, że możesz z tym popracować. Żyjemy w absolutnie wspaniałych czasach, jeżeli chodzi o rozwój człowieka. Mamy tak wiele różnych możliwości, płatnych, niepłatnych, długofalowych, krótkofalowych. I tak naprawdę to, co ja uważam za naszą wartość, to jest zobacz to, gdzie twoim zdaniem masz deficyty i podejmij decyzję, pracujesz z nimi czy nie. A jeżeli nie, to bierz za to odpowiedzialność. Nagrywałam teraz niedawno inny podcast i właśnie rozmawiałam z człowiekiem, który mnie tak wysłuchiwał i powiedział mi tak, no dobra, ale jeżeli ktoś chce zostać sobie w tym swoim błotku, że jest taki nieszczęśliwy i w ogóle to miał niedobre dzieciństwo i to w ogóle wszystko jest wina mamy i tak w ogóle fajnie pod tym kocykiem, nie? No to co? Ja mówię, no to ja nie będę takiej osoby wyciągać za uszy, ja nie mam takich klientów, do mnie przychodzą ci, którzy chcą coś zmienić, tak, w swoim życiu. Jak chcesz dorosły człowieku zostać w swoim błotku, bądź tam. Tylko nie rzucaj fragmentami tego błotka w rodziców, bo oni naprawdę zrobili najlepiej, jak mogli. To mogło być z twojego punktu widzenia niedoskonałe, nieumiejętne, słabe. Dodajmy tutaj wszystkie przymiotniki, które nam przyjdą do głowy. Natomiast oni działali najlepiej, jak mogli w danym momencie. A od ciebie, dorosły człowieku, zależy, co ty z tym zrobisz. To może być twój zasób.
A twoje dzieciństwo? Twoje środowisko, jak byłaś mniejsza, czy wchodziłeś w ten stan dorosłości, jak ono wyglądało? Czy miałaś wokół siebie osoby, które dawały ci to poczucie wartości, czy to poczucie wartości potem zaczęło się budować, albo musiałaś się w sobie przepracować?
Ja byłam tak zwaną grzeczną dziewczynką. Byłam tak skrajnie grzeczną dziewczynką, że moja mama nie pamięta tysiąca różnych elementów mojego życia dzieciństwa. Ona nie pamięta, że miałam wózek, jak miałam to jaki. To w przeciwieństwie do wszystkiego, co jest związane z moim bratem. I ja tu sobie na swojej terapii starałam zrozumieć, o co w tym chodzi. No przecież ja...
Brat jest młodszy, starszy?
Starszy, 5 lat ode mnie. I się zastanawiałam, o co chodzi. I zrozumiałam, że po prostu jak... A mój brat był wymagającym dzieckiem bardzo. I jak moja mama sfokusowała się jakby na nim, na jego potrzebach, tak się pojawiła taka druga dziewczynka, która generalnie od 6 roku życia była samoogarnialna. Bo ja bardzo byłam dzieckiem odpowiedzialnym.
To jak los na loterii.
Idealnie, super, niech się sobą zajmie, nie? I teraz do tego poczucia własnej wartości. To nie było tak, że w związku z tym, jak najczęściej człowiek mamy, widzimy te rzeczy, które trzeba poprawić. Bardzo rzadko doceniamy te, które już są dobre, nie? Dziecko przynosi 4, bardzo rzadko mówimy super 4, tylko dlaczego nie 5? Oczywiście generalizuję, nie? Więc ja byłam dzieckiem niedostrzeganym, niewidzianym. I bardzo szybko ta mała Magda zrozumiała, że jak jestem na scenie i jak koledzy mojej mamy, mojego taty powiedzą, Jezu, jak ona super śpiewa, jak ona fajnie tańczy, jak ona świetnie prowadzi akademię w podstawówce i ten feedback wróci do mojej mamy tą taką okrężną drogą, no to ona mnie wtedy widzi. Ja dzisiaj mówię o tym ze totalnym spokojem, oczywiście w ramach terapii to nie było super przyjemne odkrycie. Natomiast dzisiaj wiem, że tak to funkcjonowało. No i co, mogę z tym zostać, że no tak, byłam niewidziana przez moją mamę, nie? No i oczywiście poczucie własnej wartości musiałam sobie wypracować. Ale ja to właśnie obróciłam w zasób swój. To znaczy ja to już wiem. Ja mogę być na tej scenie, bo nauczyłam się tych wszystkich narzędzi, jak sobie na tej scenie radzić. Wydaje mi się, że jestem całkiem niezłą aktorką. Ale nie muszę być na tej scenie, bo już odkryłam, dlaczego ja tam trafiłam w ogóle, nie? I dlatego między innymi pozwalam sobie być również coachem albo pracować jako mówca motywacyjny i w wielu innych miejscach. I z tym poczuciem wartości jest tak, że to jest trochę jak z tą dojrzałością. Będą się zdarzały na naszej ludzkiej drodze co chwilę sytuacje, które nam ją podkopują. I pewnie, że zasób, który wynosimy z domu, może być tą trampoliną do wszystkich tych momentów trudnych, ale niekoniecznie. Bo te same dwie osoby, które wyrastają w tym samym domu i powiedzmy, że dostały ten sam zasób miłości, przez swój filtr osobowości, z którą przychodzą, będą sobie na ten zasób patrzeć, tak? Więc znowu, namawiam do tego, żeby dorosła osoba nad tym świadomie pracowała, jeżeli czuje w tym deficyt.
To z czego to wynika, że jednak patrząc ogółem, a tak ogólnie na społeczeństwo, żeby jednak w większości może nie w większości, no, ale na pewno nie w mniejszości nie jesteśmy, że my siebie nie lubimy?
Och, ja myślę, że to jest bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim trochę nawiążę do tego, co powiedziałam wcześniej. My się fokusujemy, ale też tak mamy ukształtowane nasze mózgi, że my szukamy potencjalnych niebezpieczeństw albo rzeczy do naprawienia. No tak jesteśmy skonstruowani, żeby przetrwać, tak? Bardzo rzadko jakby cieszymy się z tego, że dzisiaj nie pada. No nie pada, super, dobra, nie? Jakby nie, szklanka do połowy pełna czy pusta, więc jakby to jest jedna rzecz. Z mojego punktu widzenia, ja też jestem mamą dwojga dzieci, system edukacji jest po prostu koszmarny. I przepraszam bardzo te wszystkie osoby, które są zafascynowane edukacją, ale mnie brakuje bardzo na przykład przedmiotu, który mówiłby o emocjonalności człowieka.
To teraz mamy przecinek, bo jak wzięłam udział w kampanii, wzięłam w sensie w wydarzeniu, tak, które rozpoczęło tę kampanię, czy kampania ujrzała światło dzienne może w ten sposób, to powiem ci, że takie pierwsze pytanie, które przyszło mi do głowy, to jest okej, no świetna inicjatywa, bo o tym mało się mówi. Częściej mówimy o tym, czego w sobie nie lubimy, albo lubimy siebie krytykować, albo krytykować też innych. Natomiast zastanawiało mnie, dlaczego podmioty prywatne, czy jakby te zewnętrzne organizują tego typu kampanie, a nie ma takiej edukacji w przedszkolu, w szkole.
No wydaje mi się, że ta odpowiedź jest brutalna i prosta.
To nawiązuje do tego, o czym ty mówisz, że nie ma konkretnych przedmiotów. Tak. Wspomniałaś o emocjonalności. Ja mówię o, to też się łączy oczywiście z emocjami, o takim przedmiocie albo jakieś godzinach, które są poświęcone również i temu, czyli samoakceptacji.
Tak. Wydaje mi się, że jakby tu jest bardzo głębokie dno. Jakbyśmy mieli doświadczenie ludzi, którzy naprawdę potrafią pracować ze swoją emocjonalnością od najmłodszych lat, którzy na przykład spędzają jakąś część swojego czasu, nie mówię na medytacji takiej buddyjskiej, bo też nie chodzi tu o żadne filozofie, ale na takim mindfulnessie, tak, że ja rozpoznaję siebie jako istotę ludzką, doceniam siebie tylko z tego powodu, że jestem. Nie, że coś robię albo że coś osiągam, że jestem, że mam takie ciało, które jest sprawne. To budujemy w tym momencie społeczeństwo, które jest samoświadome. Jednostki, które są samoświadome siebie. Jednostki, które są świadome siebie, to naprawdę jest trudna grupa ludzi do kierowania.
Mhm. Bo jako... Czyli wszystko sprowadzamy do tego, że lepiej żyć w chaosie, nie edukować i uważamy na tym zarządzać i manipulować.
To jest smutna prawda. Natomiast to nie do końca jest, wydaje mi się, rzeczywistość wszystkich nacji i wszystkich jakby kultur. Bo popatrzmy na przykład na buddystów. Oni spędzają olbrzymią część swojego dnia na przykład na rozpoznawaniu swojej istoty, ale temu towarzyszy na przykład taka idea jak, teraz mi wypadło słowo, jest taka technika generalnie, w momencie kiedy widzisz siebie, takiego jaką jesteś, tak? Takiego jakiego jesteś, nieidealnego. I lubisz siebie, nawiązując do naszego projektu, akceptujesz siebie, podejmujesz decyzje, pracujesz nad swoimi deficytami albo i nie. I jesteś w takiej naprawdę uważności siebie, to się momentalnie wylewa też na innych, bo skoro ja tak mam, skoro ja jestem nieidealna, skoro ja zamiast medytować rano otwieram komputer, chociaż wiem, że nie powinnam i robię masę innych rzeczy, że nie powinnam, a jednak to robię, to znaczy, że ja widzę mojego bliźniego, nie tylko moją córkę, ale też pana w windzie i jemu też daję prawo do tego, żeby był nieidealny. I tak jak siebie w tym wszystkim otaczam czułością, okej, jestem nieidealna, okej, chcę nad tym pracować, tak też wtedy mogę wysyłać czułość jakby do tego człowieka, okej, on jest nieidealnie, zaczekał na mnie, widział, że biegnę do tej windy, ale pojechał. Okej. Więc ja tak znam bardzo wiele osób, które na przykład jest w tym nurcie buddyjskim, która nad tym pracuje, żeby mieć tę świadomość siebie i taką miłującą czułość po prostu dla tych ludzkich słabości, nie? Więc też tak można.
To ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, że w momencie, kiedy za bardzo może się polubimy, czy to nie będzie nas z kolei w drugą stronę kierowało do pewnego rozleniwienia się albo do tego, że przestajemy pracować, bo tak bardzo już akceptujemy te niedoskonałości w sobie, że po prostu ta praca nad sobą, ona się w pewnym momencie skończy.
No to wracamy do dojrzałości, bo jeżeli ja wiem na przykład, że na przykład, rzućmy taki case, bardzo szybko się irytuję. Na przykład, nie? Jestem osobą, która się irytuje i szybciej mówi niż myśli. I jestem w jakiejś relacji i zależy mi na tym drugim człowieku, to jeżeli ja to wiem, to poprzestanie na myśli, na mówienie, no bo widzisz, bo ja zawsze tak mam, że ja szybciej mówię niż myślę i teraz to akceptuj, to nie jest rozwiązanie. Bo ktoś może powiedzieć, dobra, ty tak masz, ja tego nie akceptuję. Potrzebuję, żebyś się zatrzymała i zastanowiła się, zanim zaczniesz we mnie po prostu ciskać nożami. No więc dalej, to jest o tej dorosłości, nie? Ja wiem to, ja podejmuję decyzję, czy ja to robię i biorę odpowiedzialność za to, czy ja pracuję nad tym, czy nie. Bo ten człowiek może powiedzieć, okej, kocham cię, ale tego nie akceptuję, odchodzę, dziękuję bardzo. I to jest jakby w każdej naszej relacji, bo to nie musi być tylko relacja romantyczna, nie? Więc wydaje mi się, że to jest związane w ogóle jakby z kondycją człowieka, nie? Czego my chcemy. To, jak teraz żyjemy, jak ja widzę na przykład młodzież, jak widzę koleżanki mojej córki, moja córka ma 14 lat, to scrollowanie, fast food, to, że nasze dzieci, miałam taką dyskusję teraz w rodzinnym gronie, wspaniałe, z moim bratem, który mówi, ja w życiu nie wymyśliłem, że mógłbym sprawdzić, jakie są prawa ucznia, jak ja byłam uczniem. A nasze dzieci dokładnie wiedzą, że w jednym dniu na przykład nie może być dwóch sprawdzianów. Oni to wiedzą. Ja nie miałam pojęcia w ogóle, nie przyszło do głowy, że ja mogłabym to sprawdzić.
Ja też nie, ale też wiedzą zupełnie inne rzeczy, znają dużo różnych przepisów a propos
dokładnie.
Tego, co wam co nie wolno i co im
ale to jest wygodne,
pozwolić.
Tak? To jest wygodne. Ja wiem i idę do pani, że bardzo dzisiaj z fizyki nie może być, w ogóle z biologii, tak? Kropka, nie? Ale my jakby trochę dajemy temu prawo, rozleniwiajmy się, ale to jest tylko jakaś grupa. Czy oni z tego mają benefity? Nie.
Ale z drugiej strony można powiedzieć, że oni są świadomi tego. My nie byliśmy świadomi.
Dokładnie. No i teraz nadal, co to dziecko z tym zrobi? Ono oczywiście może i pójść powiedzieć, takie są moje prawa i super, i niech zna swoje prawa, tak? Ale z drugiej strony to jest to, co ja rozmawiam z moją córką, że jak cię boli głowa, to pewnie, że możesz wziąć lek i on ci zadziała, ale on nie zniweluje powodu, dla którego boli cię głowa. Czy to był stres? Czy to było złe jedzenie? Czy to było to, że ostatnio spędziłaś, nie wiem, 6 godzin scrollując, tak? Więc po prostu boli cię głowa. Więc on mówi, no to co ja mam zrobić? Mówi, idź na spacer. Nie wiem, napij się wody. Podejmij inne działanie. Więc to jest znowu o tym, o jakby szukaniu łatwych rozwiązań albo skutecznych rozwiązań.
Dzieciaki generalnie mają dosyć trudno, bo przy tym scrollowaniu w mediach społecznościowych, co jest dużym problemem, w sensie czasami nawet i uzależnień, ale to też kłania się to, że my oczywiście mówimy o pewnej akceptacji i tak dalej, tylko jak ta akceptacja ma być również wśród dzieci, a na tą akceptację również brak akceptacji cierpią, skoro na, nie wiem, jest jeden psycholog na 1000 uczniów, prawda? Na przykład takie dane są. Czyli brakuje generalnie opieki, bo nie każdy dostaje ten zasób w rodzinie.
Tak, no ale są kursy i to jest, no, przepraszam, jestem po prostu jak natrętna mucha. To jest znowu odpowiedzialność. Ja jako mama, jak się zorientowałam, że na przykład nie rozumiem mojej córki. Nie rozumiem jej zachowań, naprawdę. Bo rozmawiam z nią i ona się zachowuje w sposób, który jest mi obcy. Mogę na tym poprzestać, że no tak, ta młodzież teraz tak ma.
Rozumiem, że to nie jest ta mała Magda, jak ty kiedyś.
No nie, ja mam wyzwanie w domu. Wspaniałe 14-letnie wyzwanie w domu. No co zrobiłam? Zaczęłam szukać. Poszłam na jeden, drugi, piąty kurs, kupiłam książki, skontaktowałam się z psychologiem dziecięcym. Powiedziałam, proszę mnie nauczyć, proszę mi powiedzieć, jak działa, jak funkcjonuje umysł 12, 13, 14, 15 latki. Macie na to badania. Dzieci, które były poddane tym eksperymentom, są tysiące, więc macie, powiedzmy, jakieś takie uśrednione wyniki. Ja chcę je poznać. Ja chcę to zweryfikować z tym młodym człowiekiem, z którym mieszkam, bo mnie zależy jako rodzicowi, żeby nam było dobrze. Zawsze w tych relacjach rodzic-dziecko, od jakość relacji zależy od rodzica. Mhm. To my proponujemy, tak? Ten strumień miłości płynie jak w wodospadzie z góry. W związku z tym to mnie powinno zależeć bardziej, żeby ta relacja była okej. Okay. No ja poszłam na taki kurs, ja czytam te książki, ja się przez cały czas doszkalam, bo mi naprawdę na tym zależy.
Pomogło?
Ależ oczywiście, że tak. Co więcej, moja córka w takim trudnym momencie jakiś czas temu, ja jej powiedziałam, że jestem na takim kursie. On był online'owy. Jest taki wspaniały człowiek, Tomasz Zieliński, który prowadzi takie kursy słodko-pierdzący, wszystko wiedzący dorosły.
Mm-hmm. Już nazwa jest przednia.
To jest idealne, po prostu. Ja jej mówiłam, że teraz siedzę tutaj w drugim pokoju, mam słuchawki na uszach, biorę udział w tym kursie. To był taki moment, kiedy ona nie bardzo chciała ze mną gadać. I myśmy pomiędzy, to były 4 tygodnie, pomiędzy tymi spotkaniami dostawali zadania do przećwiczenia w domu z tym dzieckiem, żeby zobaczyć, czy ten case, o którym on mówi, rzeczywiście działa, tak? I ta moja córka przy trzecim poniedziałku, bo to spotkanie było w poniedziałek, usiadła obok mnie i mówi, co ty tam robisz? Ja mówię, no znałam to spotkanie. A z tym facetem, co cię uczy? Ja mówię, tak. No to się ucz, bo ci dobrze idzie. Tak mi powiedziała, więc mówię, kurczę, no to jest najlepsze, nie? Jak dostaję od nastolatki taki feedback, że to działa. Więc tak jak mówię, nie poprzestawajmy na tym. Jak coś nam nie pasuje, to nie poprzestawajmy
Magda,
na tym.
My nie w tym temacie się spotkałyśmy.
Ja ale ja mówię, ale to nadal jest o lubię siebie, zobacz.
Nie, ale ja mówię to, jako że wiedziała, że mamy tam, byśmy absolutnie wszystko porozmawiały. Tylko wyłącznie.
Spotkamy się jeszcze raz.
Bo to jest szalenie ciekawe i szalenie ważne. Była tutaj swego czasu Jasia Schulz, która napisała też książkę a propos tego, jak rozmawiać z nastolatkami. A to jest po prostu coś, ja mam 13-latka w domu, więc wiem doskonale, o czym mówisz. I to właściwie jednego dnia wstajesz i jest bach, drzwiami, tak? I nie wiadomo, o co chodzi. Drugiego dnia jest wielka miłość, potem znowu są drzwi i tak dalej, więc to jest taka sinusoida i myślę, że to wiele rodziców przez ten etap przechodzi. Mało jest pewnie takich małych Magd, spokojnych i tak dalej, bo czasy są niespokojne. Ale,
to jest teraz, a poza tym to i tak w którymś momencie odpala. By nie to odpaliło po 40, chyba właśnie najpierw po 30, a później po 40, taki rodzaj buntu i to wtedy jest naprawdę...
Hardkorowo,
bo te pokłady, to nie jest tak, że my się po prostu tacy rodzimy. My przyjmujemy, ja wiedziałam bardzo szybko podświadomie, że będąc grzeczną, małą Magdą, najbardziej w tym domu zyskam. Po prostu dzieci się tego uczą, nie? Wiedzą, czy gdzie jest ta atencja. I tak naprawdę, co jest osobowościowo dla danej osoby najbardziej gratyfikujące? Dla mnie był spokój najbardziej gratyfikujący. I to, że aha, dobra, jak ja będę grzeczna i będę szła tym torem, nie będę sprawiała problemów, to i tak jest dla mnie lepiej, niż jak będę sprawiać problem, nie?
Też miałaś trudną historię, w sensie straciłeś bardzo szybko tetę w takim wieku dorastającej, tak, dziewczynę, czyli w bardzo trudnym wieku dla nastolatki. I też o to chciałam zapytać się w kontekście nawet kampanii, czy to też jakoś wpłynęło na to budowanie u siebie poczucia wartości?
Na pewno. Zważywszy na to, że mój tato był taką osobą, która mnie akceptowała w pełni. Mama była wymagająca, a nadal jest właściwie, moja mama zawsze tłumaczy, że ona pracowała 30 lat w kontroli jakości, więc ona...
kontrolę ma opanowaną.
Dokładnie, tak, kontrolę i takie dyrektywne teksty ma po prostu opanowane. A mój tato był taką osobą, która mnie akceptowała w pełni i w jakimś sensie mogę powiedzieć, że byłam córeczką tatusia. Na pewno to na mnie wpłynęło, zważywszy na to, że ja sobie zdałam sprawę po latach, że ja tę śmierć mojego tato wyparłam. To znaczy ja w ogóle tego nie zasymilowałam w momencie, w którym to się wydarzyło. Mój tato zmarł nagle, zmarł na zawał serca, więc jakby z dnia na dzień go nie było. I ja tak naprawdę żałobę po nim przeżyłam 5 lat później, to dokładnie pamiętam, kiedy ja zrozumiałam, że nie mam taty i go nigdy mieć nie będę. To było dojmujące, ale to był jakiś taki ważny etap w moim życiu. Ale ja w ogóle tych mężczyzn w rodzinie miałam takich w większości... zagarniających mnie tak miłośnie, bo z kolei tato mojej mamy też był osobą, ja go akurat nie pamiętam, bo on zmarł, ja miałam 3 czy 4 lata, ale też na pewno mi dał taki background miłości, która jakby nie była warunkowana, po prostu dlatego, że byłam, nie? I jak to tak szybko się ucina i zostajesz z mamą, która była absolutnie wspaniałą mamą, bo ona no, wychowała dwoje zaradnych ludzi, więc to już jest sukces olbrzymi, nie? A była sama w tym, no ale była mamą wymagającą, no to tak naprawdę fokusujesz się na zadaniach, na sprawczości, nie? No czyli po prostu moja pracowitość, tadam, proszę bardzo, nie? Level up. Tam nie było miejsca na wolność za bardzo. Ona się pojawiła w momencie, kiedy ja zaczęłam studia i wyjechałam do Warszawy, ja się wychowałam w Gliwicach i nagle się okazało, że jestem po prostu sama od siebie zależna. No i się zaczęło dziać, ale no, bardzo to sobie cenię i cieszę się bardzo, że moja mama, mimo tego, że jakby ma ścisły umysł, to zaryzykowała tę wiarę we mnie, że ja mogę być w tym artystycznym zawodzie i sobie jakoś poradzę. Oni mi z moim bratem obiecali, że nie wiedząc, jaka będzie moja przyszłość, że jeden ciepły posiłek dziennie mam o nich zapewniony.
Okej. Okay. No to słuchaj, zawsze coś na start.
Pewnie.
Jak najbardziej dobre zapewnienie. Tak. Czy ty wyczułaś taką granicę między samoakceptacją a tym, że się lubimy? O, czy jest. To jest, czy stawiamy to na równi?
Nie, to nie jest równe. To nie jest. To jest trochę tak, że kochamy kogoś, ale możemy też go kochać i lubić. Kochamy kogoś na przykład, bo jest naszym dzieckiem, ale ja na przykład lubię moje dzieci. Takie, jakie one są, niedoskonałe. Ja je lubię za to, jakimi są istotami. I to samo jest z nami. Ja mogę akceptować, ale to jest jakby na zasadzie dobra, muszę wymyślić coś takiego adekwatnego. Akceptuję, że mam mały biust, trudno. Akceptuję to i nie będę z tym robić. Nic, nie? Ale to nie znaczy, że ja ten biust lubię. I że jak go widzę, na przykład to myślę, kurde, ale mam cycki. One są małe, ale są super. Są po prostu moje, nie? To są zupełnie dwie różne rzeczy. I za tym idzie inny ładunek emocjonalny, tak mi się wydaje. Bo jak coś akceptujesz, to okej, okay, nie?
Mm-hmm, niekoniecznie.
A jak coś lubisz, to dodajesz temu po prostu emocji i jeżeli chodzi o ludzi, chcesz przebywać w ich gronie. Jeżeli chodzi o książki, chcesz je czytać. Jeżeli chodzi na przykład o ciało, dotykasz się z czułością. Nie wklepujesz tego balsamu tak dobra, nie? Tylko wklepujesz go po prostu, bo jesteś istotą ludzką i sama siebie czujesz. Nie, to jest ten właśnie... To jest blisko self-love, nie? Czyli własnej miłości, że ja po prostu wklepuję ten balsam czy te kremy nie po to, żeby się naciągnąć, tylko po to, żeby temu ciału w danym momencie sprawić przyjemność. Nie katuję się dietą, bo akceptuję siebie tylko w wersji XS, tak? Tylko jem pyszne sałaty, bo po prostu sprawia mi to frajdę. A jak nie lubię sałaty, no to kombinuję, jak co jeść, żeby odżywić to ciało.
Pytam o tą samą akceptację i o to, czy jest ta granica, o czym opowiedziałaś, że nie ma tej granicy między samą akceptacją a lubię się, bo takie pytanie, które się przychodzi, to jest tak, czy jest z kolei cienka granica między lubię się a narcyzmem? Bo jak ciągle mówimy lubię się, żebyśmy też nie przekroczyły być może tej cienkiej granicy, jeżeli według ciebie ona jest. I żebyśmy nie popadły, czy popadli, bo to nie dotyczy tylko oczywiście kobiet, w taki samozachwyt i w taki narcyzm.
Dla mnie narcyzm jest bardzo, korzeń moim zdaniem ma w lęku.
Bo jeżeli, czyli wcale nie jest, że w lubię się.
Jeżeli ja potrzebuję 90% mojego czasu mówić o sobie, skupiać się na sobie, to znaczy, że się boję tego, co jest na zewnątrz. Nie? To jest po prostu, to jest trochę jakby rewers sytuacji na przykład inicjowania wojny. Dlaczego ludzie inicjują wojnę? Dlaczego potrzebują więcej zasobów niż mają? Ja rozumiem wojnę, jeżeli, nie wiem, brakuje nam wody, tak? I idziemy, bo faktycznie nie możemy przeżyć, ale tylko po to, żeby mieć więcej terenów? Hello, to jest o tym, że ty masz mało jako jednostka, w związku z tym się tak bardzo boisz, że masz za mało, że będziesz ekspansywny na zewnątrz. Nie? A tu jest jakby w drugą stronę. Tak bardzo się fokusuję na sobie, bo może jestem niedoskonała, a może potrzebuję tak bardzo się sfokusować na sobie, żeby inni mnie też tak widzieli. To jest bardzo z korzenia lęku, jak dla mnie, ja to tak czuję.
Czyli dla ciebie nie ma tej cienkiej granicy, bo to zupełnie wychodzi z zupełnie czegoś innego.
Tak, no jak widzę narcystycznych ludzi, to sobie myślę, żal mi cię, co nie znaczy, że nie możesz z tym coś zrobić. Nie zobaczmy to. A poza tym narcystyczni ludzie tracą. Tak naprawdę. No oni tracą, prędzej czy później. Żyjemy w inteligentnym społeczeństwie. Ludzie się łapią na tym, że ktoś na przykład nimi manipuluje, bo przez cały czas, żeby grać do jego bramki. No w którymś momencie ludzie się otrzepują z tego, nie? I mówią, okej, okay, dobra, ale
jednak trochę zajmuje to czasu i nie wiem,
ale oczywiście, że tak.
Wyrastają z tego, ale pewnie gdzieś zauważają takie zachowania. A gdybyśmy tak się mniej lubili?
Okej. Okay. I?
To byłoby źle?
Wiesz, to mniej to jest, gdzie jest ta skala, nie? Co to znaczy mniej? To znaczy, że co? Zostajemy przy tej samoakceptacji i kropka? No bo ona...
Na przykład.
No to się robi takie jak dla mnie drętwa i takie suche i takie... A nie ma emocji, tej gorącej emocji, która jest motorem dla nas do na przykład zmiany, do rozwoju. Do rozumienia innych, nie? My jednak nie żyjemy na bezludnej wyspie. Jakbyśmy sobie żyli ty na swojej, ja na swojej, to możemy się akceptować, kropka. Idziemy po kokosy albo banany, żeby przeżyć, nie? Kropka. Natomiast my jesteśmy przez cały czas w jakiejś interakcji. No więc warto, żebyśmy my siebie poznali, poznały, doceniły, ukochały, porobiły, żeby to samo dawać innym. Zgodę na coś takiego, nie? No i wtedy wzrastamy, bo mamy apetyt na coś innego. Oczywiście czasem nasze deficyty są motorem do rozwoju, nie? Też. Właśnie to, że siebie nie akceptuję. Właśnie to, że nie wiem, nie lubię siebie w wersji XL, nie? I jakby nie lubię tego. Po prostu jest mi trudno to polubić. No więc to też czasem bywa motorem, nie? Gdzie ja chcę iść. No ja zapraszam, wtedy mam dużo takich klientów. To działamy wtedy, nie? Ale nadal, jak ty będziesz wychodzić wtedy z takiego jakby pogardzania sobą, no to daleko nie zajdziesz, bo tam jest inny wektor. Bardzo nas daleko niosą te chęci, które są poparte miłością, pożądaniem, nawet zazdrością, bo zazdrość jest wspaniałą emocją, jeżeli nie jest zawiścią. Jest zazdrością. Ja widzę, że ty masz obłędną fryzurę. Co mam zrobić, żeby mieć takie włosy jak ty?
To ciekawe, co mówisz. Bo zazwyczaj, wiesz, zazdrość, jak już samo wypowiadamy to, to ma taki wydźwięk bardzo pejoratywny, taki negatywny.
Ja tego tak nie czytam. Zazdrość, jak ja zazdroszczę koleżance z roku, że gra w jakimś filmie, to tak naprawdę jaki to jest komunikat dla mnie? Chciałabym grać w tak dobrym filmie jak ona, albo chciałabym grać w takim filmie jak ona.
To jest amerykańska, a nie polska. W takim razie.
Czy to uczę się tego? Bo zawiść jest wtedy, sobie myślę, ale dlaczego ona dostała tę rolę? Ona nie jest lepsza ode mnie. No i to już zaczyna walić we mnie, bo to jej nic nie zrobi. Ona tę rolę dostała, ona ją zagra. Kropka,
no, jesteś bardziej amerykańska niż polska, bo znasz ten przykład, czy właściwie taki można powiedzieć nawet żart a propos samochodu, że jak widzimy, że sąsiad ma dobry samochód, to Polak pomyśli, żeby mu się tylko ten spalił samochód. A właśnie Amerykanin tak powie, ale fajnie, też bym taki chciał. Tak? Ale to tak. Jest właśnie ta emocja, czyli zazdrość, jako zdrowa zazdrość, a nie zawiść, czyli to, o czym powiedziałam w tym pierwszym przykładzie.
Tak, tak. To niech to nas motywuje, doceniajmy to. Ja się cieszę, jak widzę, na przykład jak czuję w sobie takie okłucie zazdrości, bo coś widzę, że jaki sygnał przyszedł, dobra, co tam się dzieje, nie? Co zobaczyłam takiego, co mnie ciągnie w jakimś kierunku, bo to też bardzo często jest informacja, nie? Albo na przykład zazdrościmy osobom, które miały odwagę coś zrobić, przebranżowić się, wyjść z jakiejś strefy swojego komfortu, nie? I możemy poprzestać na tym, że ona jest głupia. Dlaczego ona już teraz nie jest aktorką? Dlaczego ona już teraz nie jest non-stop? Ja się bardzo często z tym spotykam. No nie ma pani. No zniknęła pani.
Gdzie pani jest?
Właśnie, ostatnio słyszałam wspaniałą taką wersję. A przepraszam, a gdzie powinna być? No, bo ja na przykład scrolluję, no teraz nie chcę wymieniać tych tam stacji czy platform. Tam na przykład pani nie ma. Mówię, ale pana nie ma tam, gdzie ja jestem. Ja na przykład w tym momencie jestem w teatrze. Zapraszam. Mhm. Więc jakby... Mnie to akurat nie podcina mi nóg, że ktoś mi coś takiego mówi. Nie traktuję tego jako...
Ale to też ważny wątek poruszyłaś i to też jakby dalej kręcimy się wokół tego słowa lubię się, bo my też tak bardzo zwracamy uwagę na opinie innych. No i właśnie pytanie, dlaczego my tak bardzo zwracamy uwagę na tę opinię. Teraz trochę podam taki przykład Skandynawów, którzy przecież, oni mieszkają w bardzo otwartych przestrzeniach. Tam nie ma w domach, w mieszkaniach firanek i tak dalej. Tam po prostu jest full open, czyli nie zwracają uwagi, kto z chodnika zobaczy ich w oknie albo spojrzy w ich okna i będzie komentował, co tam się dzieje albo nie. Mają zupełnie inny luz do tego. Jakby mniej przywiązują uwagi do opinii innych.
To jest pewnie jakiś rys społeczeństwa i to jest super, natomiast to zwracanie uwagi, co o nas pomyślą, jest też wbudowane po prostu w istotę człowieka, bo my jesteśmy stadni, my nie przeżyjemy sami. Więc ważne było od dawien dawna, żebyśmy byli akceptowani w grupie, nie? Żebyśmy nie byli tą czarną owcą, bo wtedy no, groziła nam banicja, czyli głód. Więc my to mamy wkodowane po prostu w DNA. To się bardzo wybija w gronie nastolatków. To wtedy dla nich jest ten moment, gdzie oni zrobią wszystko, żeby być widziani i akceptowani i w grupie. I nawet czasami jak to jest prawą ręką za lewe ucho, czyli wejdę do grupy, która, nie wiem, pali papierosy, chociaż wiem, że generalnie wiem, że to nie jest dobre. Ja się źle czuję, ja kaszlę, boli mnie brzuch i głowa. Ale skoro z jakiegoś punktu dojdę do tego miejsca, że to mi gra, to mi da przynależność do grupy, to ja to będę robić, nie? No więc my to po prostu mamy. No cały case polega na tym, żeby sobie to po prostu uświadomić, po co ja to robię, nie? I tak naprawdę, czy grupa, do której ja aspiruję, jest tą grupą, w której ja chcę być? Bo może niekoniecznie. Bo może jest to jakaś grupa, ale może... Fajny przykład a propos papierosów. Mój brat w liceum był w takiej klasie. To były czasy, no to były lata 90., czyli tam wtedy no, dużo młodzieży też już paliło. A mój brat był w takiej klasie, która wręcz jakby taki trzon tej klasy stanowiły osoby, które nie paliły i które momentalnie wyrzucały z grupy osoby, które nawet próbowały palić. Ich statement to było coś takiego, my jesteśmy siłą dlatego, że my nie palimy. Bo my wiemy, że to jest głupie, bo nasi rodzice palą. Nasi rodzice zaczynają chorować na raka, tak? My tego nie chcemy, w związku z tym świadomie podejmują decyzję. I po prostu nie kolegujemy się z tymi, nie mamy ich w tym trzonie, tych, którzy palą. Proste.
To radykalne.
To było radykalne, natomiast no, jakie mądre dla tych nastolatków, nie? Wówczas, którzy mogliby próbować, nie?
A to jest fajne, bo oni idą z nurtem pewnym, czyli mają swoje zdanie, czyli nie próbują na siłę zmieniać siebie, tylko po prostu szukają sobie zupełnie innego towarzystwa, które współgra z ich przekonaniami.
Dokładnie, no, dokładnie.
Poszło na stronie takie pytanie, kim jesteś? Kim jesteś?
To jest bardzo ciekawe. Ja to sobie eksploruję codziennie w medytacji, kim ja jestem. Mamy tych ról, które gramy. Bardzo, bardzo wiele różnych. Nie? Jesteśmy mamami, jesteśmy kobietami, ty jesteś dziennikarką, ja bywam aktorką, bywam coachką. Jestem przyjaciółką, sąsiadką, córką, etc., etc. W takim najgłębszym rdzeniu, gdzie jestem istotą ludzką, ale tak naprawdę to jestem częścią olbrzymiej całości. Jestem jakimś ziarenkiem piasku. Kiedyś byłam na takich warsztatach, które nam to jakby, takich rozwojowych warsztatach, które nam to jakby uświadamiały, że jesteś ziarnem piasku, czyli właściwie mogłabyś pomyśleć, że nic nie znaczysz, ale jesteś jak ten komar. Jak mówisz, że nic nie znaczysz, to powiedz to temu komarowi, który nie pozwolił tobie spać całą noc, a jak ty nie spałeś całą noc, to to wpływa ewidentnie na wszystkie osoby, które spotkasz tego dnia, więc ewidentnie ten jeden komar spowodował po prostu ciąg dalszy, nie?
Dobry przykład, no.
Więc my jesteśmy i tym, i tym. My jesteśmy jak yin i yang. My jesteśmy jak te elektrony splątane, tak? Które jakby mają wszystko w sobie. Więc ja codziennie spędzam nad tym pytaniem dużo czasu, jakby odzierając się, jak cebula ma warstwy, szrek ma warstwy, tak, ogry mają warstwy, tak ja się odzieram z tych warstw, żeby wiedzieć i nie przypuszczam, żebym znalazła jedną odpowiedź na to. No bo po prostu jak dla mnie gdzieś tak bardzo na takim głębokim poziomie jestem jakimś przejawem życia, które ma taką formę dzisiaj. Natomiast ja też jestem gdzieś bardzo bliska takiej idei. Oj, ona może być trochę za gruba jak na ten podcast. Mam nadzieję, że nie.
Okej, zaraz przejdziemy do twojego powiedzenia, więc
okay.
To nie ma nic za grubego.
Ja jestem bliska gdzieś takiej idei, że ja naprawdę nie mam, jak się budzę rano, fascynuje mnie to, że ja naprawdę nie wiem, skąd ja to wiem, że ja mam na imię Magda, że to dziecko, które śpi w pokoju obok, jest moim dzieckiem. I że mam jakieś wspomnienia dotyczące jakichś poprzednich dni. Skąd ja to wiem? Bo my doświadczamy tylko tu i teraz. Tak? Mm. I nawet jeżeli ja oglądam filmy, w których mogę myśleć, że dobra, ta postać wygląda podobnie jak ja, prawdopodobnie to byłam ja, która to zagrałam, ale ja nadal tego doświadczam tu i teraz. Ja nie mogę przeskoczyć do przeszłości, tak? Jak to doświadczam non-stop tu. Więc skąd ja to wiem? Bo może jest tak, jak mówią niektóre teorie, że my się po prostu jakby, to jest jakiś film, który nam się wyświetla. Tak mamy skonstruowany umysł, który mówi, to jest jakaś ciągłość. Była przeszłość, jest teraźniejszość, będzie przyszłość. Ale może tak wcale nie jest. Może ja się na przykład dzisiaj obudziłam rano w tym ciele i skądś wiem, że mam na imię Magda i wiedziałam, że muszę tu do ciebie przyjechać, bo znalazłam kalendarz w swojej torebce, tak? I wiem gdzie, jak, co, o której. Ale tak naprawdę mnie to fascynuje, co tam się wydarzy, jak ja śpię. Gdzie jest to moje ja. I czym jest to moje ja? To jest, ja wiem, że to jest taki filozoficzny jakby temat, ale mnie to po prostu fascynuje. Co więcej, daje mi to nawet w mojej pracy dystans. I jak się tak zaplączę w emocjonalności jakiejś sytuacji, która na przykład wydaje mi się bez wyjścia, już w ogóle mam dosyć, mam ochotę sobie strzelić w głowę, albo nie wiem, wystrzelić się rakietą na księżyc, nie? To sobie mówię, dobra, czekaj. To są emocje, które cię teraz zabrały w to, ale zrób krok do tyłu. Skąd ty wiesz w ogóle, że to jest tak, jak jest? A może to w ogóle nie jest tak? A może to jest zupełnie inaczej? A może jak się jutro obudzisz, nie będzie tego problemu? Albo może jak się jutro obudzisz, tu i teraz znajdziesz rozwiązanie. Luz, po prostu oddychaj, idź na kawę.
To wszak nie wiecie, jak zadziałać, to już macie gotową receptę. Ale a propos tej przeszłości, bo sobie znalazłam cytat z ciebie. Pytanie, czy on jest po dłuższym czasie dalej aktualny. Powiedziałaś kiedyś tak. Powiedziałaś tak, że nie żałuję żadnej decyzji ze swojego życia, że wszystko przychodzi do mnie dokładnie w tym momencie, kiedy ma przychodzić. Można, no właśnie, można rozbudować teraz tą historię. Czy wszystko przychodzi do ciebie w takim momencie, w którym ma przechodzić? Mówię o takich historiach, które też nie są dla nas łatwe w życiu. Śmierć taty. Miałaś lat 13. Rozwód z mężem. No to są takie historie, gdzie czasami możemy czuć złość, bunt i tak dalej. Pytanie, czy z perspektywy
czasu
dalej podtrzymujesz to zdanie?
Zawsze. Gdyby mój tato nie zmarł w tym momencie, w którym zmarł, ja prawdopodobnie nie byłabym aktorką, bo on by się na to nie zgodził. Z lęku bym mnie zatrzymał. Mhm. Więc to jakby dało, tak jak ja to widzę, światło dla mnie. Musiałabym też głęboko wchodzić jakby w losy mojej rodziny. Generalnie śmierć mojego taty, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, w danym momencie była dobra. Trudna, niełatwa, zmieniająca wszystko. Ale ja na to patrzę dzisiaj, że dla każdego członka naszej rodziny to było niezbędne, żeby pójść dalej. Po prostu. Mój rozwód, o Jezus, to była chyba jedna z najlepszych rzeczy, jaka mi się w życiu przytrafiła. Serio. Bardzo
trudna. Im głębiej będziemy rozmawiać, tym jest lepiej.
Tak, ona była bardzo trudna. Ja byłam z moim mężem 17 lat w związku. Mamy dwoje wspaniałych dzieci. Ale potwornie trudne okoliczności, które temu towarzyszyły i jakby dalsze reperkusje, czyli jakby różne antagonizmy wśród naszych znajomych i różne poczyniania mojego byłego męża po naszym rozwodzie. spowodowały, że ja, chcąc dalej żyć i opiekować się moimi dziećmi, musiałam podejmować różne bardzo trudne decyzje w krótkim tempie, co spowodowało, że ja właściwie w ciągu półtora roku przeprowadziłam się do Warszawy, o czym ja w ogóle wcześniej nie myślałam. Nie dawałam sobie w ogóle jakby szansy na to, że ja mogłabym wrócić do tego miasta, no ja tutaj studiowałam, prawda, i pracowałam na początku. Natomiast to było jak katapulta. I co więcej, jakby jakość tych różnych wydarzeń powodowała, że ja już nie mogłam w nich wytrwać. Było mi tak niewygodnie, że ja po prostu tu i teraz musiałam podejmować decyzję. I w momencie, w którym ja otworzyłam sobie głowę, powiedziałam, dobra, jeżeli ja mam pracować w jakimś innym mieście, to tylko w Warszawie, no bo tutaj, jak wiesz, jest źródło. I ja wysłałam w kosmos i wysłałam do moich znajomych informacje, słuchajcie, ja chcę wrócić do Warszawy, tylko jak? No w trybie, ja nie wiem, 2 miesięcy. Warszawa powiedziała, zapraszamy, proszę bardzo, tu będziesz pracowała, tu. Mówię, dobra, jak z mieszkaniem? Po prostu jednego dnia przyjechałam, zobaczyłam ich 7. To, super, zapraszamy, już. Więc jakby to jest kwestia tylko decyzji. Ja bym tego nie podjęła tak szybko i nie byłabym tak zdeterminowana i właśnie nie pchałyby mi te różne emocje. I fajne, i niefajne, oczywiście. Do tego, żeby podejmować te kroki. Co więcej, gdybym została w tym małżeństwie, dzisiaj no nie rozmawiałybyśmy. Ja byłabym w zupełnie jakby innym miejscu życia. Dzisiaj nie pracowałabym z swoimi klientami, bo nie miałabym swojego przykładu osoby, która totalnie zrobiła rewoltę w swoim życiu. Totalnie. I co więcej, ja jestem otwarta na wszystkie inne zmiany, które do mnie przyjdą. Naprawdę. Bo widzę, że za każdą z nich, nawet jak ona jest bardzo trudna, idzie... Jest takie ładne powiedzenie, że za drzwiami, za które nawet boimy się zajrzeć, czekają zawsze na nas diamenty.
No, boimy się zmian. To jest jakoś też wpisane w nasz układ i system nerwowy.
Jak je tylko uchylisz, nie zaufasz temu strachowi, który ma wielkie oczy, ale to wcale nie znaczy, że on jest sexy. Nie, jakby zupełnie nie. Spróbuj, zobacz, iść za te drzwi, za które boisz nawet zajrzeć. Tam zawsze są diamenty. No po prostu to jest moja historia i to jest historia klientów, z którymi pracuję.
Tak świetnie nam się wszystko rozwinęło, że nie wiem, jakie tytuły damy do rozmowy. Bo to tylko nie jest o kampanii lubi siebie i w ogóle nie chodzi o kampanię, ale generalnie tak. o samoakceptację. Chociaż być może o samoakceptacji swoich wyborów i pewnej dojrzałości do tego, żeby się zatrzymać i dokonać pewnych zmian w swoim życiu albo takich dokonać pewnych porządków, zrobić pewne porządki. A to na koniec. Jako coachka, 5 rad. Dla ludzi, którzy jeszcze siebie nie akceptują, i inaczej nie akceptują, jeszcze siebie nie lubią, a powinni być może przejść przez ten proces i popatrzeć na siebie i powiedzieć lubię siebie.
Ja myślę, że to jest bardzo indywidualne, nie? Bo pytanie, dlaczego nie lubię i z czego to wynika? Bo na przykład, gruby case. Jeżeli wyrosłam w domu, w którym była przemoc i dzisiaj nie radzę sobie z tym i na przykład biję moje dzieci, no to ja rozumiem, że ta osoba siebie nie lubi. Bo na pewno nie chciała być jak jej matka, tak? I no to wtedy to już nie do mnie, to na terapię. Ja z tym nie popracuję. Natomiast jeżeli jest jakby, chyba nie ma takiego, wiesz, takich ogólnych rad, które ja mogłabym dać. Ja na pewno zachęcam do tego.
Zacytujmy ten twój cytat.
Bóg cię dostwa nie tworzy.
Uwielbiam go. Nawet ostatnio go zacytowałam, ale pasowało mi do puenty, która po prostu jest w punkt, a propos trochę innego tematu, ale to też pewnie się dobrze wpisuje również i w naszą rozmowę.
No, ale myślisz o tym właśnie Bóg cię dostwa nie tworzy? Olgi Schweiger, tak, to jest wybitna nauczycielka śpiewu. Tak, no to jest ten rdzeń, natomiast no jeżeli się mierzysz z bardzo jakby takimi trudnymi sytuacjami swoich zachowań na przykład, tak, no to wtedy trudno w to uwierzyć, nie? To jest, no ale na szczęście, tak jak powiedziałam, no mamy terapeutów, którzy mogą ci pomóc to i czasem nawet farmakologicznie trzeba się wspomóc w danym momencie, żeby przejść przez tę dolinę cienia, nie? Natomiast jak przychodzi do mnie ktoś i pracujemy sobie nad poczuciem własnej wartości, to jest na przykład taka wspaniała metoda strategia sukcesu i strategia porażki. To jest takie wspaniałe ćwiczenie, które na przykład, nie wiem, ktoś do mnie przychodzi i mówi jestem na diecie po raz 1000 w życiu. Tak? Znam wszystkie diety świata. Naprawdę potrafię liczyć kaloryczność, tylko spojrzawszy na pomidora, ja wiem, że ten ma 35, a ten ma 55 kilokalorii, nie? I w ogóle to nie działa. No więc ja wtedy na przykład mówię, super. Fajnie, że już to o sobie wiesz, że to nie działa. Oczywiście zawsze źródło może być gdzieś bardzo głęboko, emocjonalnie, tak? Ale no, tych podejść jest wiele. Zobaczmy, gdzie jest taka przestrzeń w twoim życiu, gdzie w twoim mniemaniu odnosisz sukces. No na przykład jestem supermatką. Świetnie. Co dokładnie robisz, żeby być supermatką? I wtedy to spisujemy. Nie? Dokładnie robię to i to. Nie wiem, tam wstaję wcześnie, wysłuchuję moich dzieci, lubię się z nimi bawić, spędzam z nimi czas, czytam książki rozwojowe, jestem ciekawa mojego dziecka, bla, bla. Co dokładnie robisz, żeby nie schudnąć? Ale jak to dokładnie robię? No właśnie nie robię. Mówię, nie, dokładnie coś robisz, żeby nie schudnąć. Napiszmy, co dokładnie robisz, czego nie schudnąć. No i to już jest taki, wiesz, już nam obraca głowę, że ja coś robię, żeby czegoś nie zrobić. O, dziwne. I zaczynamy to rozpisywać, a potem porównujemy sobie, ile czasu inwestujesz w to, żeby być dobrą mamą? Ile zasobów swoich? Kiedy to robisz? Ile czasu inwestujesz w to, żeby nie schudnąć? I porównujemy sobie, to na przykład to jest jedna jakby z tych ćwiczeń, bo tych podejść i tych jakby no, stopni wtajemniczenia w coachingu jest bardzo wiele też różnych perspektyw, tak? Oczywiście może być też zawsze coaching prowokatywny, ja się go uczę. On jest trudny, ale możemy powiedzieć takiej osobie, na przykład ktoś powiedział mi, ja jestem nic nie warta. No to takim coachingu prowokatywnym byłoby, no faktycznie, nic nie jesteś warta. Zupełnie nic nie jesteś warta.
A to wkurzę.
I o to chodzi. Prowokatywnym dokładnie o to chodzi.
Się zapala.
I idziesz to i ktoś na przykład mówi, nie, ja w ogóle w życiu niczego nie osiągnęłam. Totalnie nic. W ogóle mam takie wrażenie, że nie dostałaś się tutaj na piechotę, tylko windą wjechałaś, nie? No oczywiście, wiadomo. Mhm. Bo ty nic nie osiągasz w życiu. Totalnie nic, nie? Łącznie z tym, że przeżyłaś tych parę lat, nie? I było kilka trudnych sytuacji, ale to generalnie nic, ale to w ogóle nic, nie? Serio, no masz przekrzeniony, ty jesteś chyba tą jedyną jednostką na świecie, która nic nie osiągnęła. No i brniesz w to i jest taki moment, w którym ta druga osoba zaczyna mówić, nie no, ale bez przesady, nie? No skończyłam podstawówkę. No ale wie, no nie wiem, to jest takie osiągnięcie, no okej, okay, no i co jeszcze? I wiesz, i możemy podejść do tego na wiele różnych tematów, tylko trzeba się za to zabrać.
No właśnie.
To... Po prostu zrobić ten krok, że ja widzę to, denerwuje mnie to, chcę to zmienić i szukam rozwiązania. U coacha, u terapeuty, idę na szkolenie, czytam książki, pracuję ze sobą. Mamy masę możliwości.
Potem stoimy przed lustrem i po tym coachu, terapeucie i po zmianie mówimy, lubię się.
Lubię siebie. Jeszcze na sam koniec chcę powiedzieć o pewnej metodzie, która jest moim zdaniem, jeżeli ktoś ma problem z zaakceptowaniem swojego ciała, fascynująca. To się nazywa zaślubiny atomu.
Też dobrze brzmi. Sama dobra nazwa.
To jest piękna metoda. Jeżeli mamy problem z akceptowaniem siebie, swojego ciała, to jest taka prośba, żeby stanąć najlepiej nago przed lustrem i poszukać takiego elementu swojego ciała i zawsze się znajdzie on jeden. Niech to będzie brew, niech to będzie ucho, niech to będą paznokcie, które lubimy. Które mi się podobają. I zaczynamy od przyglądania się tej jednej rzeczy. Oczywiście można w lustrze, no trudno w oko patrzeć sobie, tak? Na swoje paznokcie mogę sobie sama popatrzeć, tak? I zaczynamy patrzeć i doceniać to, co mamy i rozprzestrzeniać to. Właściwie to tak, te paznokcie, one wyrastają z tych palców. Nie są takie idealne, ale ten czwarty jest całkiem niezły. Okej. Okay. Ta dłoń, no kurczę, trochę jestem za chuda i te żyły mi wystają, ale okej, okay, ale jak popatrzę z tej strony, a tu mam super tatuaż i jakby rozciągamy to, i widzimy to, że nie wiem, na przykład ten biust nie jest taki, jakby powinien być, albo tam, nie wiem, na brzuchu jest fałdka, albo jest celulit, albo coś, witajcie w gronie, to rozszerzamy, to jest, myślimy, dobra, paznokcie są okej, okay. Tutaj jest fajny pieprzyk, lubię go, a tutaj na przykład, nie wiem, podobają mi się tam moje kości biodrowe, nie? Rozciągamy to, łapiemy, wypełniamy tę szklankę, żeby ona była do połowy pełna, tak? I patrzymy na siebie po prostu jak na istotę ludzką, wracamy do tego hasła, Bóg dziadostwa nie tworzy. Ono nie ma być idealne, bo my nie mamy być idealni, bo my nie jesteśmy jak te jabłonki właśnie w sadzie, wycięci po prostu od kartonu i mamy być idealni, tylko...
Świetny przykład, przepraszam, który powiedziałaś, jakbyś mogła go powtórzyć, bo to też złapało, myślę, że za serce i trafiło do tych kobiet, które akurat wtedy były na rozpoczęciu tej kampanii, na tym spotkaniu, bo my tak naprawdę do takiego lasu pełnego jednakowych jabłonek nie lubimy chodzić.
Nie lubimy, no dokładnie, no jakbyśmy sobie wyobrazili, że mamy się wybrać na piknik, o tym na tym spotkaniu mówiłam, to czy wybralibyśmy właśnie współczesny sad, gdzie te jabłonki są takie rachityczne, powiedziałabym dosyć, mają dużo gałęzi, a przede wszystkim mają być kreatywne, tak, czyli mają rodzić tych jabłek bardzo dużo. Są opryskiwane, umówmy się, bardzo często, tak, ale one rosną w różnych rządkach i są właściwie bardzo identyczne. Czy wybierzemy się na polanę, gdzie te drzewa są różne? Niektóre są połamane, niektóre są stare, niektóre są wschodzące, niektóre są grube, niektóre są krzywe, czyli tak jak ludzie, tak? A oni są różni i w tej różnorodności, co też się przekłada na nasz wiek, czyli kobiety starsze też są piękne. Mimo tego, że mają siwe włosy albo zmarszczki, tak jak drzewa mają zmarszczki, tak? My do takich ludzi lgniemy tak naprawdę, do różnych, do bogatych, do ludzi z historią.
Ale do bogatych, do ludzi z bogatych wewnętrznie, tak?
Tak.
Do ludzi z historią, ale do takich ludzi, którzy jednocześnie są autentyczni w swoim przekazie, w swoim wyglądzie i tym, czym emanują na tak. zewnątrz.
Tak, nawet jeżeli są to na przykład kobiety, które korzystają z medycyny estetycznej. Mhm. Podam tutaj przykład Małgorzaty Rozanek, która nie kryje się z tym, więc jakby to nie będzie obnażające dla niej. Ja absolutnie jestem fanką Małgorzaty Rozanek, dlatego że ona mówi o tym wprost. Jestem osobą, która zmienia to, co mi w sobie nie pasuje. Czy to będą moje nawyki żywieniowe, czy to będą moje zachowanie, czy to będzie mój wygląd. Współczesna medycyna estetyczna proponuje mi możliwości, stać mnie na to, korzystam z nich, kropka. Mhm. Czy ona jest mi autentyczna? Jest super autentyczna, nawet jeżeli ma pozmienianą twarz, ale to jest jej sposób na bycie. I okej, ja mogę wybrać taką jabłonkę jak Małgorzata Rozenek, albo mogę wybrać osobę, która w życiu nie była u kosmetyczki. To jest moja sprawa. Natomiast wydaje mi się, że też nie ma co osądzać tych kobiet, które uciekają się do właśnie różnych zabiegów. Widocznie jest im to potrzebne. I okej, to jest ich sprawa i to jest ich twarz. I to jest ich ciało i niech sobie to robią. I okej.
Bardzo siebie lubi. Dokończymy rozmowę, mam nadzieję. W kolejnym podcaście, w kolejnej rozmowie, bo otworzyłaś wiele różnych wątków. Ten wątek rodzicielstwa jest szalenie ważny, ale to może za jakiś czas będziemy go kontynuować. Piękne dzięki, Magda.
Dziękuję bardzo.